Hemofilia to choroba, której istotą są zaburzenia krzepnięcia krwi. Jakie są jej przyczyny, objawy i sposoby leczenia? O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest doktor medycyny Jolanta Oleksiuk z Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Tak się składa, że akurat dziś, 17 kwietnia, przypada Światowy Dzień Chorych na Hemofilię, ustanowiony przez Światową Federację Hemofilii w 1989 roku. Data wiąże się z urodzinami założyciela federacji, Franka Schneibela, biznesmena z Montrealu. Dodam, że on właśnie też był chory na hemofilię i to na jej ostrą postać. O co mu chodziło, pani doktor?
Ponieważ, tak jak pan wspomniał, Frank Schneibel sam chorował na ciężką postać hemofilii A, to celem założenia tej federacji była poprawa leczenia oraz opieki nad chorymi z hemofilią.
Od kiedy znana jest ta choroba tak w ogóle?
Och, to jest, uważa się, że jedna z najstarszych chorób uwarunkowanych genetycznie, jaka kiedykolwiek została opisana, bo pierwsze doniesienia pochodzą już z drugiego wieku naszej ery, a w Europie pierwsze takie doniesienia pojawiły się w XI wieku.
No, stąd może ta federacja, która w końcu jakoś zebrała wszystkich do kupy i stworzyła pewne miejsce, gdzie jest wymiana myśli, może też i wiedzy, ale przede wszystkim świadomości.
Rzeczywiście, ponieważ hemofilia jest chorobą rzadką, to im więcej zbierze się doświadczeń z różnych krajów, im więcej zbierze się takich pacjentów chorujących na daną jednostkę chorobową, tym łatwiej pewnie ustalić jakieś standardy postępowania, czy poprawić po prostu opiekę nad tymi pacjentami.
Czy mogłaby pani opisać, co to jest za choroba, jakiej części populacji dotyka?
Hemofilia jest rzadką chorobą genetyczną. Pojawia się z częstością 1 na około 12 tysięcy urodzeń. Jeżeli chodzi o dane polskie, to w naszych rejestrach mamy około 5 tysięcy pacjentów chorych na w ogóle na wszystkie skazy wrodzone krwotoczne, z tego około 4 tysięcy stanowią pacjenci na hemofilię. Głównie to będą pacjenci z hemofilią A i przede wszystkim ci z postacią ciężką.
Mówi się o tej chorobie, że to jest skaza krwotoczna. Czy każda skaza krwotoczna to już hemofilia?
Nie, oczywiście nie. Jest bardzo wiele chorób objawiających się tak naprawdę skazą krwotoczną, czyli zaburzeniami krzepnięcia, a hemofilia jest po prostu jedną z tych skaz.
A są takie osoby, które mają tak zwane delikatne ciało, więc każde delikatne dotknięcie powoduje, że się robią wylewy podskórne, siniaki. Czy to ma jakikolwiek związek, czy to jest zupełnie co innego?
Dość często spotykamy się z takimi pacjentami, ale myślę, że raczej nie należy zawsze tego rozpatrywać jako jakieś konkretne jednostki chorobowe. Rzeczywiście niektórzy mogą mieć takie pewne predyspozycje do takiego większego siniaczenia niż zwykle.
No wiemy, że mamy w swoim organizmie takie jakby dwa obwody. Jeden to ten tętniczy, drugi to jest ten żylny. Gdzieś to się spotyka na naczyniach bardzo małych. Czy moglibyśmy spróbować przynajmniej opisać, jak się rozpoczyna i jak kończy takie krwawienie związane z hemofilią?
W przypadku hemofilii to zaburzenie, ponieważ oczywiście samo krzepnięcie jest takim bardzo złożonym procesem i składa się z wielu elementów, ale tak bardzo skrótowo można powiedzieć, że przede wszystkim do prawidłowego krzepnięcia potrzebne są dobrze działające płytki krwi oraz elementy tak zwanego osoczowego krzepnięcia, czyli właśnie te wszystkie białka zawieszone w osoczu, które biorą udział w krzepnięciu. I w hemofilii ten defekt dotyczy właśnie tych białek, które w kaskadzie krzepnięcia prowadzą do wytworzenia takiej siatki włókien fibrynowych, które wzmacniają wytworzony przez płytki taki ten czop, który hamuje krwawienie w uszkodzonym naczyniu.
Czyli tak obrazowo można powiedzieć, że takie domino kładzie się, zatyka ten otwór, który powstał w naczynku, ale nie ma tego kleju lub tego spoiwa, które to zamyka, żeby się nie przesączało.
Dokładnie tak, żeby wzmocnić ten właśnie wytworzony skrzep lepiej, żeby do czasu jak gdyby wygojenia tej ściany naczyniowej no nie dochodziło do krwawienia.
Czy krwawienie u osoby, która nie jest dotknięta hemofilią, czy też skazą krwotoczną, przebiega jakoś inaczej w stosunku do tych, którzy mają te skazy i hemofilię?
No na pewno oni będą, u nich to krwawienie ustąpi wcześniej, ponieważ mają sprawną tą hemostazę, nie tak jak w przypadku osób z hemofilią, u których krwawienia te trwają znacznie dłużej, a takim najbardziej typowym objawem jest na przykład, są właśnie takie opóźnione krwawienia, że po jakimś czasie, ponieważ ten pierwszy etap hemostazy przebiega prawidłowo, właśnie tak jak pan powiedział o tych klockach domina, ale już nie jest on ustabilizowany, to niestety po jakimś czasie może to być niewystarczające, stąd pojawiają się te tak zwane opóźnione krwawienia.
Dlaczego chorzy na hemofilię krwawią dłużej niż inni ludzie?
No właśnie tak jak już wspominałam, to wynika z tego, że jest niestabilny u nich wytworzony ten taki czop płytkowy, w związku z czym po pewnym czasie, jak te płytki już jak gdyby przestają działać, nie są ustabilizowane tą siecią fibryny, to zaczyna to naczynie jak gdyby znowu krwawić.
A wspomniała pani, że w Polsce jest około 5000, a w naszym regionie może wiemy, jaka to jest liczba?
Ja akurat pracuję z pacjentami dorosłymi i w naszym ośrodku regularnie z porad, z opieki korzysta około 40 pacjentów z różnymi wrodzonymi skazami krwotocznymi. Dominują oczywiście pacjenci z hemofilią, to będzie około 25-30 chorych.
No, za chwilę spróbujemy też powiedzieć, jakie są rodzaje tej hemofilii, a także innych skaz, które są trochę podobne. Dziś mówimy o chorobie, która jest dość rzadka, dotyka około 5000 Polaków. Co powoduje hemofilię, pani doktor?
Istotą hemofilii jest niedobór jednego z czynników krzepnięcia. W przypadku hemofilii A będzie to niedobór 8 czynnika krzepnięcia, w przypadku hemofilii B będzie to niedobór 9 czynnika krzepnięcia.
Co dla was coś mówi, 8 i 9, dla nas to nic nie mówi.
No, zostały one w miarę jak zostały kolejne odkrywane właśnie w kaskadzie krzepnięcia, te poszczególne czynniki, to nadawano im kolejne numery.
I to właśnie ich pozycja w tej hierarchii, tak?
Tak.
No dobrze, a jak się ją w ogóle dziedziczy?
Hemofilia jest dziedziczona w tak zwany sposób sprzężony z płcią, a dokładniej z chromosomem X, ponieważ to właśnie na chromosomie płciowym X znajduje się gen odpowiedzialny za kodowanie czynnika 8 i czynnika 9 krzepnięcia. W związku z czym sytuacja wygląda w ten sposób, że chorują na hemofilię mężczyźni, ponieważ oni mają tylko jeden chromosom X. Jeżeli przypadnie im ten wadliwy, no to rozwiną objawy właśnie hemofilii. Natomiast kobiety są nosicielkami wadliwego tego chromosomu X, ponieważ mają jeszcze drugi chromosom X pochodzący od matki, od ojca, przepraszam, który ma prawidłowy gen odpowiedzialny za syntezę czynnika 8 bądź też 9 krzepnięcia, w związku z czym mają jak gdyby kompensowany ten jeden wadliwy chromosom. Niezmiernie rzadko zdarza się hemofilia u kobiet. Można sobie wyobrazić taką sytuację, że ojciec będzie chory na hemofilię, czyli będzie miał jeden wadliwy gen, matka będzie nosicielką i akurat przekaże ten wadliwy gen córce. No i właśnie w takiej sytuacji może kobieta również mieć objawy hemofilii, ponieważ będzie miała dwa defektywne chromosomy X.
Czyli z tego wynika, że kobiety też mogą chorować, ale bardzo,
bardzo
rzadko. Niezmiernie,
bardzo, bardzo, bardzo rzadkie sytuacje.
A czy tam są takie zależności pokoleniowe, czy też wynikające z układu kobieta-mężczyzna i tak dalej?
Znaczy oczywiście w większości przypadków pacjenci z hemofilią, u których rozpoznajemy hemofilię, mają już jakiś tam wywiad w rodzinie, tak, że właśnie ktoś w rodzinie już wcześniej chorował na hemofilię, ale w około 1/3 przypadków mogą być na przykład pierwszą dopiero osobą w rodzinie, u której się pojawi się ten defekt.
A czy w okresie ciąży można już takie coś zbadać?
Oczywiście, jeżeli, tak jak mówię, mamy wywiad, który wskazuje, że jest w rodzinie hemofilia, czy mamy kobiety, które wiemy, że są nosicielkami hemofilii, bo wszystkie córki chorych na hemofilię są nosicielkami tak zwanymi pewnymi, tak? Czyli my wiemy na pewno, że one mają ten defektywny chromosom X, to można u nich wykonać badania prenatalne, żeby ocenić, czy noworodek, pod warunkiem, że jest to noworodek płci męskiej, prawda, bo tak jak mówiłam, chorują tylko mężczyźni, będzie chory, czy też nie, ponieważ no, jak wynika gdyby z zasad dziedziczenia, kobieta nosicielka ma 50% szansy urodzenia chłopca chorego na hemofilię, bądź też chłopca chorego i 50% szansy na urodzenie córki, która może być nosicielką i córki zdrowej.
I te badania wskazują nam, że powiedzmy jest taka sytuacja. I co?
I wtedy już jak gdyby troszkę inne jest postępowanie w tym okresie takim okołoporodowym, tak? Ponieważ sam poród powinien się odbywać no, w miarę tak bezinwazyjnie, żeby nie doszło do jakichś ciężkich krwawień, na przykład u noworodka. Taki noworodek po urodzeniu od razu jest u niego pobierana krew pępowinowa, oznaczana aktywność danego czynnika krzepnięcia. Nie wykonuje się u niego żadnych inwazyjnych procedur właśnie, na przykład szczepienia, bo wiadomo, że zaraz w pierwszych dobach się noworodki szczepi, wykonuje się taką bezpieczną drogą podskórną, żeby nie doszło do jakichś powikłań krwotoczych.
Jeśli chodzi o matkę, osobę rodzącą, to tam nie ma jakichś większych zagrożeń z powodu właśnie tego, że jest nosicielką.
Znaczy, nosicielka też powinna mieć przed porodem oznaczoną aktywność czynnika ósmego, ponieważ zdarza się, że niektóre nosicielki mają obniżoną aktywność tego czynnika, poniżej właśnie 50%. Jeżeli w tym czasie okołoporodowym ta aktywność jest niższa, to mogą też wymagać przygotowania do porodu podaniem właśnie tego czynnika krzepnięcia, żeby zwiększyć jego aktywność.
A czy tutaj wiek tej kobiety, która przygotowuje się do porodu, jest ważny?
Nie, jeżeli chodzi o aspekt tych zaburzeń krzepnięcia, to nie.
No bo jeśli chodzi o samą hemofilię, to ją mamy już nawet w momencie, kiedy zostaliśmy poczęci, jeśli ją mamy.
Tak.
I na to nie mamy większego wpływu. To w takim razie, jakie są rodzaje hemofilii? Co o tym decyduje, że to jest taki, a nie inny rodzaj?
Czy tak jak wspominałam wcześniej, wyróżniamy dwa główne typy hemofilii. Hemofilię A spowodowaną niedoborem czynnika ósmego i hemofilię B spowodowaną niedoborem czynnika dziewiątego. Hemofilia B jest około 6 razy rzadsza niż hemofilia A. Natomiast też możemy wyróżnić stopnie ciężkości hemofilii w zależności od tego, jaka aktywność jest danego czynnika krzepnięcia. I mamy właśnie hemofilię ciężką, kiedy ta aktywność jest poniżej 1%. Hemofilię umiarkowaną, taką od 1 do 5%. I 6 do 50% to jest hemofilia łagodna. Oczywiście co za tym idzie, jest inny przebieg, inne objawy kliniczne w zależności od stopnia ciężkości.
A jaka może być postać tej choroby?
No to właśnie te postacie hemofilii, to mówimy o w zależności od stopnia ciężkości, od aktywności tego czynnika krzepnięcia. I tak jak mówiłam, to się będzie też przekładało na objawy choroby, ponieważ postaci ciężkie, one się ujawniają najczęściej gdzieś tam do drugiego roku życia, czyli już bardzo wcześnie, najczęściej jak dziecko zaczyna chodzić, na przykład gdzieś tam jest narażony na jakieś mniejsze bądź większe urazy, pojawiają się pierwsze krwawienia, czy nawet może dochodzić właśnie do tak zwanych samoistnych wylewów do mięśni czy do stawów. Hemofilia umiarkowana, takie krwawienia samoistne zdarzają się zdecydowanie rzadziej, a niektórzy pacjenci w ogóle ich nie mają, dopiero takie pourazowe krwawienia się pojawiają. Natomiast hemofilia łagodna często w ogóle może zostać nierozpoznana, bo te krwawienia dopiero się pojawiają w przypadku jakichś dużych zabiegów, na przykład operacyjnych, powikłanych krwawieniami czy dużych urazach.
I to w przypadku funkcjonowania normalnego życia nie ma większego wpływu na tego człowieka, który ma taką łagodną postać hemofilii?
Tak czy? Jak mówię, może w ogóle nawet o tym nie wiedzieć i dopiero w późnym wieku, ile tak jak mówię, te postaci ciężkie, one są rozpoznawane około pierwszego, drugiego roku życia, jeżeli nie było wywiadu wcześniej, tak, i my w ogóle nie wiemy, że coś takiego mogło się pojawić, o tyle pacjenci z łagodną hemofilią mogą mieć w bardzo późnym wieku to rozpoznane, bo mogli nie mieć żadnych objawów do czasu jakiegoś zabiegu, na przykład poważnego.
A choroba von Willebranda też jest skazą krwotoczną. Czym ona się różni od hemofilii?
Choroba von Willebranda jest zdecydowanie częstszą skazą krwotoczną. W porównaniu do hemofilii różni się ona sposobem dziedziczenia. Tutaj już mówimy o tak zwanym dziedziczeniu autosomalnym, to znaczy niezwiązanym z płcią, w związku z czym chorują na nią zarówno kobiety, jak i mężczyźni. I inaczej troszkę wyglądają objawy kliniczne, ponieważ raczej się nie zdarzają, czy w postaciach tylko tych ciężkich krwawienia do stawów czy do mięśni, a objawia się ona bardziej takimi łagodnie przebiegającą skazą krwotoczną pod postaci jakichś uporczywych krwawień z nosa, z dziąseł, skłonności do siniaczenia, czy u dziewcząt, u kobiet takimi przedłużającymi się obfitymi krwawieniami miesięcznymi.
Pani doktor, chwilowo już nawet kilka minut temu wspomniała Pani o pewnych objawach, ale to były objawy choroby von Willebranda. Jakie są typowe objawy dla hemofilii?
Takie najbardziej charakterystyczne objawy hemofilii to są wylewy do stawów. I najczęściej pacjenci krwawią do stawów tych tak zwanych zawiasowych,
czyli?
To wynika z mechaniki stawu, tak? Czyli to będą łokcie, kolana i stawy skokowe. I właśnie ci chorzy z ciężką postacią hemofilii, u nich dochodzi do tych wylewów bez jakiegokolwiek urazu, a przynajmniej bez jakiegoś takiego uświadomionego, tak, urazu.
A biodra?
Rzadziej. Biodra i stawy barkowe zdecydowanie rzadziej.
Nadgarstek.
No też
tak jak wygląda, jak
to prawda. To prawda, ale tak jak mówię, no do tych trzech głównie zdarzają się wylewy.
A co powoduje to krwawienie w stawach?
Ponieważ pacjenci z ciężką hemofilią, no niestety te wylewy zdarzają się rzadko, o ile nie stosują profilaktycznie koncentratów czynników krzepnięcia. Często raz, dwa razy w tygodniu taki pacjent w ciągu roku potrafi mieć 40, 50 do 100 wylewów rocznie. W związku z czym te takie nawracające, powtarzające się wylewy powodują destrukcję po prostu tych stawów. Jeżeli to trwa długo, ona jest nieodwracalna, dochodzi do już takich zmian nie tylko na poziomie samej błony maziowej stawu, ale także chrząstki stawowej, później kości. Stawy ulegają deformacji, są duże dolegliwości bólowe i znaczne ograniczenie ruchomości, pogorszenie funkcjonowania, jakości życia.
A jeżeli jest krwawienie domięśniowe, to co wtedy tam się dzieje?
No niestety krwawienia do mięśni też mogą nieść ze sobą takie długofalowe skutki. Oczywiście w przypadku krwawienia do takich newralgicznych punktów, jak gdzieś tam tkanki miękkie szyi czy gardła, to one są zagrażającymi życiu takimi krwawieniami, ponieważ mogą prowadzić do zablokowania dróg oddechowych.
Aż tak duże mogą być te obrzęki?
Tak, jak najbardziej. Już w przypadku masywnego takiego krwawienia może tak się zdarzyć. Natomiast znowu takie częste czy nawracające krwawienia do mięśni, aczkolwiek to się zdarza zdecydowanie rzadziej niż wylewy do stawów, mogą prowadzić do powstania tak zwanych pseudoguzów w obrębie mięśni, bo po prostu te krwiaki nie są w stanie się jak gdyby zresorbować, wchłonąć. One przerastają tkanką włóknistą i no, często wymagają na przykład usunięcia chirurgicznego, bo uciskają na naczynia, na nerwy i powodują dolegliwości znaczne.
A takie krwawienia mogą się zdarzyć również w środku czaszki?
Tak, najbardziej obawiamy się krwawień do mózgu, czyli do środkowego układu nerwowego. Też mogą się niestety zdarzać samoistne takie wylewy do mózgu i no, one też wiążą się z dużym ryzykiem zgonu z tego powodu.
Czyli wszystko, co jest o 3 i w górę, kiedy następują tam krwawienia, to może zagrażać życiu.
To są niebezpieczne zdecydowanie krwawienia, czy też no, jakieś krwawienia po urazach, na przykład klatki piersiowej, brzucha, tak? To są wszystko u pacjentów z hemofilią bardzo ryzykowne stany.
Jakie są lub mogą być takie długofalowe skutki takich krwawień? Czyli zablokowanie stawów, to co już pani powiedziała.
Tak, najczęściej ci pacjenci cierpią właśnie, zwłaszcza ci, którzy no nie mieli jeszcze takiego systematycznego, dobrego leczenia czynnikami krzepnięcia, jak to ma miejsce teraz. Mają bardzo zniszczone stawy, często są inwalidami, nie mogą się samodzielnie poruszać, wymagają szeregu zabiegów operacyjnych, naprawczych, ortopedycznych.
No bo sama naprawa może spowodować, że w danym miejscu usuniemy ten defekt, tylko że samej choroby w żaden sposób nie usuniemy.
Nie, choroba.
I ona się pojawi w innym miejscu. No ale poprawić komfort życia zawsze będzie w jakiś sposób można. Chciałbym zapytać naszego gościa, panią dr Jolantę Oleksiuk z Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, co robić, kiedy zetkniemy się z osobą chorą na hemofilię, mówi nam w danym momencie, że ma krwiak, coś się tam dzieje. Jak można pomóc tej osobie, oczywiście nie szkodząc przede wszystkim?
No to będzie zależało od tego, z jakim krwawieniem mamy do czynienia, bo oczywiście jakieś drobne zranienia czy jakieś powierzchowne otarcia to u pacjenta z hemofilią wymagają dokładnie takiego samego zaopatrzenia czy pomocy jak u osoby bez hemofilii. Natomiast w przypadku jakichś głębszych zranień czy właśnie jeżeli dojdzie do wylewu, do mięśni, do stawu, to oczywiście najważniejszą i taką nadrzędną zasadą jest, żeby jak najszybciej podać koncentrat tego brakującego czynnika krzepnięcia. Ma go najczęściej pacjent chory na hemofilię, ponieważ pacjenci są objęci leczeniem domowym i w swojej lodówce posiadają koncentraty, ponieważ najczęściej sami je sobie podają, bądź też korzystają z usług pielęgniarki, czy też na przykład rodziny, często mamy swoim dzieciom podają. Ale oczywiście nie zakładam, że każdy z nas musi umieć podać dożylnie koncentrat czynnika krzepnięcia. Trzeba po prostu, skoro wiemy, że dana osoba ma hemofilię, czy ona nas o tym informuje i wie o tym, bo ci pacjenci są bardzo dobrze wyedukowani, bardzo dobrze znają swoją chorobę i wiedzą, w jaki sposób postępować, to żeby im pomóc, nie wiem, dojechać do najbliższego na przykład szpitala czy jakiegoś ośrodka zdrowia, żeby mogli podać ten koncentrat, uzyskać pomoc.
No dobrze, ale są niektóre takie sposoby pomocy przy krwotokach na przykład, że się uciska wśród chorych na hemofilię, też tak samo się postępuje?
Oczywiście w pierwszym, taką najbardziej podstawową pierwszą pomoc jak najbardziej możemy założyć opatrunek uciskowy, jeżeli to jest zranienie, w przypadku wylewu do stawu unieruchomić, zimny okład na przykład, tak, zastosować, ale to nie będzie wystarczające. Jednak najważniejsze jest uzupełnienie tego brakującego czynnika krzepnięcia w takich sytuacjach dużych krwawień.
A czy ci chorzy, którzy mają ostrą postać, to z reguły noszą ze sobą coś takiego, co jest tym czynnikiem krzepnięcia, czy no, mają to w lodówce tylko, a my lodówki nie widzimy i nie wiemy, gdzie ona stoi nawet?
Zdarza się tak, że pacjenci mają na przykład w pracy, tak, jakiś zapas tego czynnika, czy jak gdzieś wyjeżdżają, nie wiem, na weekend, na wakacje, to też oczywiście zabierają ze sobą te koncentraty. A tak jak mówiłam, jeżeli nie mają go ze sobą, to należy się zgłosić do szpitala i szpitale na pewno uzyskają, czy mają jakieś zapasy, rezerwy takich koncentratów.
Czy noszą ze sobą jakieś oznakowanie, bo pani spotyka się na co dzień z tymi osobami, niektórzy mają całą historię choroby nawet gdzieś w portfelu, żeby było łatwiej. Często spotykamy się z wypadkami drogowymi i o tym szczególnie myślę, kiedy znajdujemy się w sytuacji no, bez wyjścia. Pomóc musimy, chcemy, ale nie do końca wiemy jak.
Pacjenci z wrodzonymi skazami krwotoczymi, również z hemofilią, posiadają tak zwane karty chorego z wrodzoną skazą krwotoczną, w których jest napisane, na jaką skazę krwotoczną chorują, jakiego leczenia potrzebują, dokładnie jakiego typu czynnika potrzebują. Raczej powinni to mieć ze sobą, a jak nie, no to się musimy opierać, albo jeżeli pacjent jest w stanie nam udzielić takiej informacji, na relacji pacjenta, czy też relacji rodziny.
A czy możemy rozpoznać po stanie na przykład tego błyskawicznego obrzęku, który się robi w stawie jakimś, czy kolor ma inny niż przy normalnie zdrowym, skaleczonym czy uszkodzonym człowieku, nie chorym na hemofilię?
No niestety myślę, że jest to niemożliwe, żeby tak tylko na podstawie objawów ustalić, tak, że mamy do czynienia z pacjentem ze skazą.
Czyli mówiąc wprost, udzielamy pierwszej pomocy ile się tylko i jak się tylko potrafi. Oczywiście natychmiast zawiadamia się służby medyczne. No dobrze, a jak się leczy hemofilię i jakie mogą być efekty tego leczenia?
No nie umiemy jeszcze wyleczyć hemofilii, natomiast leczenie właśnie takimi regularnymi wstrzyknięciami koncentratów czynników krzepnięcia sprawia, że ci pacjenci nie mają samoistnych krwawień do stawów, w związku z czym ich układ ruchu może przez długie lata sprawnie funkcjonować i nie będą się w ogóle różnić od swoich rówieśników, czy od osób, które nie chorują na skazę krwotoczną.
Mogą żyć bez ograniczeń, mogą uprawiać sport, dzieci normalnie mogą grać w piłkę, jak siniaki będą, to będą, tylko że...
To znaczy, jak najbardziej sporty, może nie zaleca się właśnie takich sportów kontaktowych, które się charakteryzują taką dość dużą urazowością, typu właśnie piłka nożna, hokej, boks, bo jednak one dość obciążają stawy, czy tak jak mówię, no mogą jest większe ryzyko jakiegoś tam urazu, ale jakieś takie inne sporty jak najbardziej są nawet wskazane, ponieważ one zdecydowanie poprawiają po prostu funkcjonowanie narządu ruchu, mięśnie, tak, się wzmacniają, dzięki czemu ten układ ruchu jest w dużo lepszej formie i na dużo dłużej może nam służyć.
Czyli można powiedzieć, że ta profilaktyka ruchowa jest szczególnie wskazana właśnie
jak
w
najbardziej,
tej sytuacji.
Jak najbardziej, tak.
A co robić, kiedy konieczna jest jakaś operacja, szczepienie lub podanie jakiegoś zastrzyku? Przecież z reguły no właśnie się nie podaje tego domięśniowo.
Jeżeli chodzi o zabiegi operacyjne, to oczywiście po odpowiednim przygotowaniu, czyli właśnie uzupełnieniu tym czynnikiem krzepnięcia, pacjenci z hemofilią mogą mieć wykonywane wszystkie zabiegi operacyjne, takie jak każda inna osoba bez hemofilii. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o podawanie leków, to nie należy u tych chorych stosować iniekcji domięśniowych. Wszystkie szczepienia czy też inne leki podajemy drogą podskórną bądź dożylną.
No chyba, że jest jakaś możliwość poprzez układ pokarmowy.
Jak najbardziej.
To wtedy już na pewno nie będziemy powodowali żadnego...
Będzie. Chyba, że są to leki, które upośledzają krzepnięcie, jak na przykład bardzo rozpowszechniona aspiryna.
Której w ogóle nie wolno im jeść.
Absolutnie nie powinni używać, tak.
Czy może nie jeść, ale...
stosować.
Stosować właśnie. Pani doktor, na czym polega profilaktyka właśnie w hemofilii?
Pod pojęciem profilaktyki w hemofilii rozumiemy właśnie takie regularne podawanie koncentratów i już od kilku lat, od 2008 roku w zasadzie w Polsce mamy możliwość stosowania takiej profilaktyki pierwotnej, czyli u tych najmłodszych pacjentów jeszcze przed drugim rokiem życia, którzy nie doznali jeszcze żadnego krwawienia. I to regularne wstrzyknięcia właśnie tych koncentratów zapobiegają krwawieniom, zapobiegają uszkodzeniom stawów i tak jak mówiłam, ci pacjenci, którzy przychodzą już do mnie jako dorośli, a stosowali profilaktykę, to jednak oni zupełnie inaczej wyglądają niż jeszcze ci chorzy, którzy przychodzili 10 lat temu z bardzo zniszczonymi stawami, a ci, którzy byli, regularnie stosowali profilaktykę, to tak jak mówię, się niczym kompletnie nie wyróżniają od swoich rówieśników.
Powiedziała pani, że to jest choroba, której nie można wyleczyć, czyli z tego wynika, że profilaktyki też nie można zakończyć.
Tak, profilaktykę, no my zalecamy przynajmniej, żeby ona była, że powinna być stosowana również przez tych dorosłych chorych tak naprawdę do końca życia, bo rzeczywiście ci chorzy odnoszą korzyści z profilaktyki bez względu na to, kiedy ją rozpoczną, to zawsze można przynajmniej w pewien sposób zminimalizować te uszkodzenia stawów.
A czy są jakieś różnice pomiędzy działaniami profilaktycznymi w przypadku hemofilii A i hemofilii B, czy to jest to samo?
W jednym i drugim przypadku stosuje się niedoborowy czynnik krzepnięcia. Co prawda ci pacjenci z hemofilią B mogą sobie pozwolić na rzadsze iniekcje, najczęściej 2 razy w tygodniu, ponieważ po prostu czas półtrwania tego czynnika 9 jest nieco dłuższy.
A takie praktyczne wskazówki dla osób chorych na hemofilię?
Tutaj muszę powiedzieć, ponieważ już od jakiegoś czasu zajmuję się pacjentami z hemofilią, to jest naprawdę bardzo dobrze wyedukowana grupa pacjentów, mają bardzo prężnie działające stowarzyszenia pacjenckie i bardzo dobrze znają swoją chorobę oraz sposoby leczenia. Natomiast właśnie ja zawsze namawiam, bo niestety nie wszyscy chorzy są przekonani do tego regularnego stosowania koncentratów i podają je sobie tylko w momencie, kiedy mają wylewy, a to już jest jak gdyby troszkę za późno. Także zawsze namawiam chorych do tego, żeby stosowali profilaktykę, regularnie się badali, bo to rzeczywiście daje wymierne efekty.
A z takich widocznych to stosowanie różnego rodzaju ochraniaczy, czyli na kolana, na łokcie, jeżeli dziecko na przykład chce pojeździć.
To tak jak każde dziecko, również bez hemofilii, jak najbardziej kask na rower i ochraniacze na rolki.
Czyli po prostu wszystko trzeba robić z głową i w trosce o swoje zdrowie. Dziękuję bardzo. Dzisiaj moim i Państwa gościem była doktor medycyny Jolanta Oleksiuk z Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ślicznie Pani dziękuję.
Dziękuję również.